Rozmawiam z panią Lucyną Artymiuk z Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej, organizatorką warsztatów genealogicznych. Kontynuujemy naszą rozmowę.
Witam panią i witam słuchaczy.
Zaczęliśmy poszukiwania i mamy coraz więcej materiałów, które trzeba też jakoś porządkować, klasyfikować. Jak zapisywać wyniki naszych poszukiwań?
Najgorszy problem jest, że każda rodzina mają albo walizki, albo pudła po butach pełne dokumentów i zdjęć i nie wiedzą, co z tym zrobić. I z każdym rokiem, z każdym miesiącem jest degradacja papierów.
Ulegają zniszczeniu dokumenty.
Niestety przez czas, tak. A szczególnie listy i delikatne materiały jak papier, na którym te listy były pisane. Czasami dochodzi do tego, że te pudła, bo rodzina nie ma pojęcia, co w tych pudełkach jest, jakieś tam zdjęcia osób, które są nieznane i ewentualnie wyrzucają. I to jest tragedia, bo te zdjęcia i te listy dają nam pewien wgląd w życie tego emigranta lub tego członka rodziny i też dają nam pewne wskazówki do rodziny lub pradziadków lub prapradziadków. I trzeba to uratować jak najszybciej. Uratować z zapomnienia, uratować od przyszłej katastrofy, która mogłaby nad tymi dokumentami przejść. Są dwie rzeczy. Osoba może spędziła kilka miesięcy zbieraniem tej dokumentacji, informacji. Trzeba zacząć je sortować. Można z internetu ściągnąć darmowe programy, które można sformułować swoje drzewo rodzinne. I nie trzeba wydawać duże pieniądze, żeby zakupić takie programy lub wkładać do programów tak jak Ancestry.com lub MyHeritage. Zacząć tą informację w system komputerowy. Pierw zacząć sortować zdjęcia i dokumenty. Dostać teczki, które są, nazywa się acid free, bo jeżeli da się do pudełka normalnego, to niestety są pewne elementy, które doprowadzą do gorszego stanu tych dokumentów. Szukać pudełek acid free. Właśnie nie znam terminologii polskiej.
Nie zawierające kwasów.
Właśnie, bo ten kwas ma efekt na te delikatne materiały. Zdjęcia i te dokumenty i listy zacząć skanować na formacie cyfrowym, mieć kopię faktyczną w dobrych warunkach u siebie w domu, a z drugiej strony mieć kopię w formacie właśnie cyfrowym, który można też wtedy wysyłać do rodziny lub innych ekspertów, wymieniać tą dokumentację i mieć wysortowane w formie, która jest całkowicie zrozumiała. Wtedy można znaleźć te dokumenty dość szybko i dość sprawnie w tym całym procesie. Ale też nie trzymać wszystko na laptopie lub na komputerze, bo wszyscy znamy tragedię, gdzie komputer albo znikł, bo był ukradziony, albo niestety jakaś awaria się stała i wszystkie informacje, które były zachowane na laptopie, zniknęły. Ja niestety przeszłam przez takie małe tragedie i nauczyłam się, że przynajmniej ze 2-3 kopie mam. Software albo programy, które formują drzewa rodzinne, jak mówiłam, można darmowe znaleźć na internecie i to pomagają w organizowaniu i sortowaniu informacji. Bo po jakimś czasie, gdy ta obsesja zbierania dokumentacji rodzinnej jest rozwinięta, osoba znajduje, że ma dokumenty i więcej dokumentów i gubi się w tym wszystkim. Trzeba mieć system, gdzie tą dokumentację albo chronologicznie, albo tematycznie są wysortowane i wtedy samemu można znaleźć informacje. A jeżeli, broń Boże, coś się stało, to wtedy następne pokolenie może też przez to wszystko przejść. Jak skanuje się dokumenty albo zdjęcia, to trzeba z skanować z jednej i z drugiej strony, bo na zdjęciach szczególnie można znaleźć dane dotyczące rodziny, które były zanotowane przez babcię lub przez mamę.
Bardzo praktyczna uwaga. Zapominamy o tym odwrocie, gdzie może być data, może być jakaś krótka notatka.
Ale nie tylko to. Bardzo często osoby też wyrzucają koperty, a te koperty też mają dużo informacji. Na przykład na znaczkach są daty, są miejsca, są adresy, nazwiska. Są rzeczy, które dają nam pewne clue, gdzie ten archiwista rodzinny lub detektyw rodzinny może dalej szukać. To są małe szczegóły, ale oj tak strasznie ważne.
To też warto zapamiętać, jeśli chodzi o przechowywanie własnych dokumentów i zdjęć, bo być może kiedyś nasze dzieci będą nimi zainteresowane. Pani Lucyno, pani pisze książkę o swoim ojcu.
Właśnie tak. Skończyliśmy już i żyjemy nadzieją, że wyjdzie pod koniec stycznia, bo jest w tej chwili w etapie u drukarza. I dużo polegałam na rodzinnych dokumentach, walizkach po ojcu, które znaleźliśmy w szopce. W tej walizce były notatki z kursu zaocznego, który tata prowadził przez lata. Na tych notatkach ze studiów to były adresy. Wśród papierów były listy, które były pisane do ojca w obozie jenieckim. Zdjęcia były też. A oprócz tego listy, które tata jak konkury szedł do mamy, to pisał w Polsce. I to dało mi wgląd w życie ojca i moich rodziców. I tam były rzeczy poruszane, które nigdy w życiu, jak rodzice żyli, nigdy nie było o tym mowy. I mogłam wyłuskać pewne szczegóły o ich życiu.
Uświadomiła mi pani w tej chwili jeszcze jedną rzecz, że niektórzy z nas szczęściarzy, mimo 50 czy 60 na karku, mają jeszcze jednego z rodziców czy kogoś starszego w rodzinie i może warto rozmawiać, jak najszybciej porozmawiać,
jak
bo ci ludzie odchodzą.
Jak najszybciej nagrywać te rozmowy. Ale do tego trzeba podejść z pewnym programem, seria pytań już, zorganizować siebie i też odpowiednie podejście do tego, bo nie każda osoba jest przygotowana rozmawiać, nie każda osoba jest przygotowana dać wgląd w swoje własne, indywidualne życie. Bardzo ostrożnie podchodzi, trzeba, jest pewna metodologia, jak tym zająć się, ale trzeba nagrać i trzeba pytać, ale trzeba wiedzieć, co pytać się i w jakiej kolejności.
I niekoniecznie od tych najważniejszych, czasem najboleśniejszych spraw, tylko...
Tak. Ale nawet te najdrobniejsze rzeczy, co jedli, jak żyli, jak wyglądał dom. I bardzo często babcia czy rodzice nie myślą, że to jest nawet ważne, ale dla nas jest strasznie ważne. Jak pisałam biografię ojca, byłam zainteresowana, dlaczego tata chciał do Australii przyjechać. W jakim momencie usłyszał, że Australia rekrutuje emigrantów? Kiedy to było? Czy to było jak przed śniadaniem, czy po śniadaniu? Co jadł w tym obozie? I co w walizce było? Takie szczegóły, które bardzo często osoby myślą, że to nie jest ważne, a dla nas da pewien wgląd w styl życia i jak ta osoba mieszkała, żyła, jak decydowała i co decydowała.
Pozwolę sobie dodać, że czasem rozmowa o tych szczegółach, wydawałoby się mało istotnych, otwiera starszym osobom pamięć dotyczącą innych spraw.
Oj tak. I bardzo często wychodzą dane i informacje, które zaskoczą i osoby, która przeprowadza ten interwiu i też samej osoby, którą przeprowadza się ten interwiu. Ja żałuję, bo oboje moi rodzice już odeszli, mama 13 lat temu, ojciec 26, 27 lat temu. I niestety ja żałuję, że wtedy jak żyli, nie wiedziałam, czego pytać się. I jak osoba, która szykuje się, żeby przeprowadzić taki interwiu, musi być dość dobrze przygotowana, znając przynajmniej elementy życia swoich rodziców lub dziadków, żeby wiedzieć, co pytacie, w jakiej kolejności, i bo później to czasami jest za późno.
Pani Lucyna, mogłybyśmy długo rozmawiać. Temat jest ogromny. Bardzo pani dziękuję. Czekamy na książkę. Chciałyśmy jeszcze zaapelować do osób, które może ochotniczo mogłyby pomóc w tworzeniu Muzeum i Archiwum Polonia.
O, jak najbardziej, proszę panią. My mamy masę pracy, mamy dużo dokumentacji, ale oprócz tego jest duże zainteresowanie. Ze samego warsztatu znaleźliśmy osoby nie tylko w Melbourne, ale w innych stanach, które są zainteresowani swoją własną historią swoich przodków, ale też i historii naszej Polonii. I chcą zaangażować i pomóc. A my jak najbardziej chętnie przyjmujemy do pomocy. Ostatnio parę osób zjawiło się, mają szczególne zainteresowanie na przykład w obozach emigranckich jak Bonny Gila czy w Benali. I to są historie, które trzeba jakoś ocalić. Na Polarcie mieliśmy wystawę o rodzinie Tarczyńskich i to jest też historia naszej Polonii, która by zanikła całkowicie, gdyby nie ktoś z rodziny Stanisława i Jadwigi Tarczyńskich nie skontaktowali się z muzeum i my zaczęliśmy zbierać te materiały. Po warsztacie mieliśmy oddźwięk na Facebooku w naszej grupie, gdzie nagle ludzie chcą, żebyśmy te warsztaty organizowali i w Sydney, i w Brisbane, i w Adelaide. Jest możliwość, że może w następnych paru miesiącach będzie i w Sydney warsztat zorganizowany. To przynajmniej zaspokoimy te głosy, które proszą o to.
Bardzo dziękuję pani za rozmowę.
Przyjemność z mojej strony.